Polski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
Wieża, nie wieża, więcej szczegółów za chwilę. Opowiedzą o tym miejski konserwator zabytków Hubert Mącik i przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiej Kożuchowski.
No, wieża, nie wieża. Dlaczego nie wieża? Bo raczej wieża to jest coś, mówiąc najkrócej, najprościej i może trochę trywializując, coś, co jest wyższe niż szersze. A w przypadku, jeśli chodzi o budowlę, a w przypadku wieży ciśnień przy Alejach Lacławickich, ten budynek nie jest zbyt wysoki. I wiąże się z tym ciekawa historia. Dlaczego? Ano dlatego, że w międzywojennym Lublinie, w jego ówczesnych granicach administracyjnych, to był najwyższy punkt miasta. I nie trzeba było budować wysokiej wieży po to, żeby...
On jest najwyższy, czy nie?
Nie, teraz absolutnie nie jest.
A gdzie jest najwyższy?
Najwyższy w tej chwili jest w okolicach Parku Węglińskiego. To jest dużo wyżej, bo to jest ponad 230 metrów nad poziomem morza. Tutaj jest, jeśli dobrze pamiętam, około 210 chyba. No w każdym razie wówczas był to punkt najwyższy i dzięki temu nie było konieczności budowania wysokiej wieży po to, żeby zapewnić odpowiednie ciśnienie wody. Wieża była budowana, podobnie jak i duża część urządzeń wodociągowych w tym czasie, w ramach pożyczki ulenowskiej firmy amerykańskiej Ulen & Company. Były budowane w ramach tej pożyczki, którą pozyskało miasto w połowie lat 20. urządzenia komunalne, można by tak powiedzieć. To znaczy cała właściwie sieć wodociągowa, już nowoczesna w tym czasie, włącznie z ujęciami wody na Wrotkowie, a ściślej na Majdanie Wrotkowskim, funkcjonującymi zresztą do dzisiaj, notabene przy cmentarzysku kurhanowym, dziś nieistniejącym. Ale też o tyle ciekawe, że w tamtym mniej więcej rejonie były też ujęcia staropolskiego wodociągu, więc też...
Ale dlaczego amerykańskie pożyczki były wtedy tutaj u nas?
Były dostępne i samorządy z tego korzystały. Problemy generalnie miasto Lublin wówczas z tą pożyczką miało i z gospodarowaniem tymi środkami skończyło się to między innymi zarządem komisarycznym miasta, ale to już temat na odrębną historię. W ramach tej pożyczki zbudowano też rzeźnie na Tatarach i oczyszczalnie ścieków. W jakimś stopniu, można powiedzieć, oczyszczalnia na Hajdowie trochę kontynuuje ten temat. Dzięki temu też zachowały się kapitalne materiały ikonograficzne, duży zespół zdjęć ze zbiorów MPWiK-u, które trafiły do Archiwum Państwowego w Lublinie, pokazujących przy okazji budowy, bo trzeba było dokumentować na fotografiach te prace, żeby po prostu pokazać, że pieniądze zostały dobrze wydane, a przy okazji zadokumentowano kawał miasta.
Na pewno takie obiekty bardzo urozmaicają krajobraz w mieście. Należy zwrócić uwagę, że wówczas wszystkie urządzenia techniczne, nawet maszyny, były produkowane z ogromną dbałością o wzornictwo przemysłowe. To jest świetny przykład, jest bardzo charakterystyczną, małą budowlą. Myślę, że czasami powinniśmy brać przykład z takich budowli, które nie są budynkami mieszkalnymi czy użyteczności publicznej, a jednak funkcjonują w przestrzeni miejskiej.
Jest wpisana do rejestru zabytków. Można powiedzieć też przede wszystkim bardzo istotnym zabytkiem i techniki, i architektury tego okresu. Ta oszczędna forma architektoniczna, taka trochę nawiązująca do budowli obronnych, też jest bardzo interesująca. Chociaż dzisiaj w zupełnie innym kontekście ten budynek krajobrazowym widzimy niż w momencie budowy, bo wtedy był to budynek bez żadnego otoczenia w zasadzie. Dopiero tuż obok powstał kilka lat później jeden z pierwszych modernistycznych, funkcjonalistycznych budynków w Lublinie, dom podoficerski, a kolejne obiekty to dopiero okres powojenny.
Gruba Kaśka w Warszawie też strzelista nie jest, też wieża ciśnień.
Tutaj lubelska wieża jakoś takiej nazwy nie dostała. Może dlatego, że była jednak trochę tak jakby za miastem, w cudzysłowie, bo to był teren miasta. Może nie była takim punktem odniesienia, jak ta choćby warszawska.
Jeżeli mówimy o Grubej Kaśce, to trzeba też wspomnieć o Chudym Wojtku. Też stoi na Wiśle, też wieża ciśnień z późniejszych lat, no ale przybrała taką wśród mieszkańców Warszawy nazwę.
Jak to można się przywiązać do różnych budynków i zupełnie inaczej człowiek na nie patrzy?
Taki przykład na głębokiej Pekin, tak zwany budynek mieszkalny z lat 60. Pewnie byśmy jeszcze kilka znaleźli. To są dość zabawne określenia, które strasznie mocno zostają, bo na przykład do dzisiaj bardzo wiele osób wciąż na tym Centrum Spotkań Kultur mówi teatr w budowie. Uproszczenia nazw, na przykład Humanika, nie Wydział Humanistyczny, prawda? Chatka Szaka, rzecz jasna, jest też takim przykładem nazwy nieformalnej, która w pewnym momencie się stała nazwą formalną.
Jest w Warszawie przy Placu Zawiszy akademik, który potocznie studenci nazywają Alcatraz.
I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.